On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa. Dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone II wojnie światowej. Jest to temat trudny. Jest to temat, który postanowiłem poruszyć ze względu na wydarzenia, których byliśmy niedawno świadkami. Oto nasz papież Franciszek pojechał do Ziemi Świętej i tam, tak samo jak papież Benedykt XVI, Jan Paweł II oraz Paweł VI, którzy Ziemię Świętą odwiedzali, brał udział w różnego rodzaju uroczystościach, które upamiętniały śmierć narodu żydowskiego podczas II wojny światowej. Wydarzenia, które jest znane nam jako Holokaust. Holokaust to znaczy ofiara całopalna, dlatego Żydzi używają innego słowa Shoah. I tam podczas tych spotkań często słyszeliśmy polskie nazwy. Oto Żydzi mają taki zwyczaj, że czytają głośno, to jest taki ich apel poległych, miejsca kaźni. Tam słyszymy Auschwitz, Majdanek, etc., etc. Polsko brzmiące miejscowości. I w tym wszystkim zabrakło mi troszeczkę takiego komentarza, dlatego ten komentarz postanowiłem tutaj Państwu przygotować, ponieważ niestety, i to jest fakt niezaprzeczalny, społeczeństwo ogólnoświatowe, można tak powiedzieć, twierdzi, że Polacy to antysemici i wielu nie rozpoznaje tego niuansu, że polskie obozy koncentracyjne, to nie polskie obozy koncentracyjne, tylko koncentracyjne obozy niemieckie na ziemiach polskich. Niestety, proszę Państwa, jest to w dużej mierze nasza wina, wina naszego narodu, że pozwoliliśmy na to, aby bez żadnych konsekwencji różni ludzie używali tego stwierdzenia polskie obozy koncentracyjne oraz aby w różnych krajach twierdzono wręcz, że Polacy to antysemici. I niestety my sami wielokrotnie o sobie tak myślimy, co jest oczywiście głupotą z punktu widzenia patriotyzmu i z punktu widzenia racji stanu naszej. Tak? To jest oczywiście spotkanie, w którym ja pokazuję, staram się przynajmniej pokazać Państwu, jak Duch Boży porusza pewnych ludzi, dlatego dzisiaj nie będę mówił o całym zaangażowaniu podziemnego państwa polskiego oraz obywateli polskich w ratowaniu Żydów, ponieważ jest to temat tak wielki, że można by zrobić, mi się wydaje, taką roczną audycję o tym, tak? Cykliczną, przynajmniej raz w miesiącu. Natomiast chciałbym powiedzieć o kilku osobach, które ze względu na wiarę i ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa postanowiły pomóc Żydom i zaangażować się w pomoc Żydom w czasie II wojny światowej. Ponieważ należy to rozróżnić. Niektórzy tą pomoc udzielali z przyczyn patriotycznych. Tak? Twierdził, że jest to obowiązek państwowy. Co też jest fenomenem, według mnie, na skalę europejską, że podziemne państwo polskie uważało za swój obowiązek, tak, ratowanie Żydów przed kaźnią, przed śmiercią. Była też pewna grupa osób w Polsce, która ratowała tych Żydów z powodów socjalistycznych. To byli działacze socjalistyczni, którzy twierdzili, że świat to jest taka wspólnota narodów. Nie mówię o działaczach komunistycznych, bo to jest zupełnie inna para kaloszy, ale takich socjalistycznych. I oni twierdzili, że z powodów tych swoich typowo ateistycznych myśli są zobowiązani ratować swoich braci, ludzi innych i też to dokonywali. Co osobiście uważam, że mimo, że nie miało podtekstu absolutnie religijnego, też jest postawą godną szanowania i nawet można powiedzieć czci. Natomiast była grupa ludzi, która te zadania podejmowała ze względu na wiarę w Chrystusa. Proszę Państwa, w 2002 roku biskup Pepliński rozpoczął proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym 122 męczenników Polski za czasów II wojny światowej. Państwo może słyszeli jakiś czas temu, nie pamiętam ile to było lat, chyba z 4 lata temu, na ołtarze zostali wyniesieni męczennicy wojny hiszpańskiej, tak? Czyli pewna grupa ludzi, to było nawet 1000 osób, więc jest to o wiele wyższa grupa niż ta w Polsce. Grupa ludzi, która w tamtym czasie straciła życie właśnie ze względu na swoje przekonania religijne. Wśród tych 122 ludzi, które tutaj w Polsce czekają na decyzję, bo tak naprawdę papiery od 2011 roku są już w Watykanie, wśród tych 122 ludzi większość, prawie powyżej 110, byli to kapłani, którzy zaangażowani w walkę z okupantem, w walkę o wolność religii, w walkę o ukrywanie Żydów i w ogóle ludzi, którzy byli prześladowani, stracili swoje życie. Prawie 110 osób. Natomiast reszta to byli ludzie stanu świeckiego. Wśród nich znajdujemy imię i nazwisko Józef Ulma. Jest to człowiek, o którym tutaj już w radiu Rodzina kilka lat temu było trochę mówiono, więc nie będę powtarzał całej historii rodziny Ulmów. Natomiast człowiek, który był mieszkańcą wsi Markowa, to była największa wieś w Rzeczpospolitej, w II Rzeczpospolitej, prawie 900 chałup, powyżej 1000 mieszkańców, wieś naprawdę duża, w której żyła także mniejszość żydowska, było to 120 osób, która od pokoleń tak naprawdę dzieliła tą przestrzeń życiową we wsi w Markowie. Józef Ulma był człowiekiem, można powiedzieć, na swoje czasy innowatorem. Kochał fotografię, stąd też mamy pełno zdjęć jego rodziny, jego żony, jego dzieci. Udzielał się w kółkach rolniczych, udzielał się w takiej, można powiedzieć, nauce, samonauce chłopów na temat hodowli. On był też, można powiedzieć, innowatorem. Udzielał się na takim społecznym szczeblu. W wieku 35 lat wziął ślub z Wiktorią, która urodziła mu 6 dzieci. Oni byli rzeczywiście otwarci na życie, bo po ślubie, ich śmierć nastąpiła 9 lat po ślubie, mieli już wtedy 6 dzieci żyjących. Ona była w zasadzie w 9-8 miesiącu ciąży, bardzo zaawansowana to ciąża była widoczna w momencie śmierci. Ich dzieci, najstarszy 8 lat Stanisława, potem Barbara 6 lat. Chcę, żeby to wybrzmiało, ile te dzieci miały lat. Władysław 5, Franciszek 4, Antoni 3, Maria 1,5 roku. Czyli dzieci w zasadzie co rok, co 2 lata, czyli tak jak można dzieci posiadać w małżeństwie w sposób naturalny, były dla nich też pewnym darem od Pana Boga. Chciałbym, żeby Państwo wiedzieli, że to stwierdzenie otwartość na życie, które dzisiaj jest tak promowane w Kościele katolickim, słyszymy to często, w tamtych czasach też było bardzo ważne. Otóż świat przed II wojną światową nie był światem, który nie znał aborcji. To nie był świat, który na przykład nie znał wszystkich sposób pozbywania się ciąży. Wręcz przeciwnie. Niestety na przykład Warszawa, to było takie ciemna strona tego miasta, słynęła z aborcji, słynęła również z nierządu, dlatego jeżeli byśmy spojrzeli na zagładę Warszawy pod koniec wojny przez pryzmat na przykład objawień siostry Faustyny, to można uznać, bo siostra Faustyna o tym wspomina, że była to kara, którą Pan Bóg już wcześniej w Warszawie zapowiedział, ze względu właśnie na grzechy seksualne, ze względu także na zabijanie dzieci nienarodzonych. Więc chciałbym, żeby Państwo o tym pamiętali, że otwartość na życie w tamtych czasach była już też pewnym znakiem. Nie było to tylko i wyłącznie jakaś taka konieczność ciemnogrodu, które co dwa lata ma dzieci. Józef Ulma po wybuchu wojny postanowił ze względu właśnie na wiarę w Chrystusa pomóc swoim sąsiadom w ukrywaniu się przed Żydami. Co mu groziło? Proszę Państwa, w październiku 1941 roku Hans Frank, czyli gubernator generalny Guberli, to były te ziemie, jak Państwo pamiętacie, które nie zostały bezpośrednio włączone do Rzeszy, wydał taki dokument, w którym twierdził, że każda pomoc w ukrywaniu się Żydów na terytorium Polski grozi śmiercią. Nawet brak, jakby powiedzieć, zareagowania, jeżeli wiemy, że gdzieś się tam Żydzi ukrywają, wiemy o tym, a nie doniosę, ten czyn też był uznawany za współudział w ukrywaniu tych Żydów, w związku też z czym też groził śmiercią. Reperkusje były rzeczywiście na najwyższym poziomie, tak? Niektórzy twierdzą, że w Polsce ta kara była, tak powiem, na najwyższym poziomie. W innych krajach europejskich Niemcy nie mieli tak zaostrzonego prawa. Nie jest to do końca prawda, bo w krajach bałtyckich również groziło za pomoc Żydom śmierć, również na terenach wschodnich, czyli na przykład dzisiejszej Litwy, Ukrainy, gdzie, jak wiadomo, Niemcy zaatakowali Związek Radziecki, te terytoria włączali w swoje państwo. Natomiast rzeczywiście na zachodzie, czyli Holandia, Francja, już za ukrywanie Żydów groził raptem. Najwyższą karą był obóz koncentracyjny, a w większości przypadków kończyło się na zagrabieniu mienia, na 6-8 tygodniach więzienia. Więc ta, można powiedzieć, skala była zupełnie inna. W Polsce, wiadomo, najwyższą karą była kara śmierci. Mimo tego, pamiętajmy, to był rok 41, mimo tego, iż ten dekret wyszedł i Niemcy robili wszystko, absolutnie wszystko, żeby każdy obywatel w Polsce znał dekrety Hansa Franka i wiedział, co grozi za pomoc Żydom w Generalnej Guberni, mimo to Józef Ulma postanowił pomóc całkowicie bezinteresownie, ponieważ on nie brał za to w ogóle pieniędzy, rodzinie Szalów i Goldmanów. Co do Szalów był to ojciec z dwojgiem synów, co do Goldmanów były to kobiety Goldmanowe. Co się stało z mężem pani Goldman, nie wiem, nie znalazłem tych informacji. Natomiast były to dwie rodziny, które były sąsiadami rodziny Ulmów ze wsi Markowa i wcześniej ukrywały się u człowieka, który miał nazwisko Leś, to był to Włodzimierz Leś. Niestety Włodzimierz Leś żądał za tą pomoc pieniędzy. Był to człowiek rzeczywiście Będę mówił o tym jeszcze trochę później, natomiast był to człowiek raczej, który na wojnie postanowił zrobić dobry biznes i gdy zorientował się, że pomoc Żydom jest coraz bardziej niebezpieczna, zaczął od tych Żydów chcieć coraz więcej pieniędzy, oni już nie mogli płacić, dlatego też ich wyrzucił i przygarnął ich właśnie Józef Ulma. Co do Wiktorii Ulmy, nie wiemy jak ona patrzyła na tą całą sprawę, czy rzeczywiście te przekonania męża, że w imię chrześcijańskiego miłosierdzia trzeba sąsiadów przygarnąć, były także jej przekonaniami, tak? Pamiętajmy, że to była matka, która miała 6 dzieci, jeszcze jedno pod sercem i naturalne jest, że w instynkcie macierzyńskim pierwsze, co o czym myślała na pewno, to o obronie swoich dzieci, a nie o obronie sąsiadów. Więc nie wiemy, czy ona rzeczywiście była tak samo wierząca jak Józef, czy też, co według mnie i jest niezwykle istotne, tak bardzo ufała Józefowi. Proszę Państwa, tutaj imię Józef jest dość interesujące. Pamiętamy ten epizod z życia Maryi. Józef budzi ją w nocy, jedziemy do Egiptu, ona się pakuje, jadą do Egiptu. Zastanawiam się, czy dzisiaj, gdyby jakiś mężczyzna obudził w nocy swoją żonę i powiedział, kochanie, jedziemy na Białoruś, szybko, pakuj się, to czy ona by nie wzięła telefonu 999 i karetka pogotowia przyjechała, bo pan ma problemy psychiczne. Matka Boska całkowicie zaufała Józefowi i do tego Egiptu pojechała. I tutaj możliwe, że Wiktoria miała właśnie podobny epizod i ufała całkowicie swojemu mężowi Józefowi i postanowiła zgadzać się na to, co on jej proponował w związku z pomocą właśnie rodzinie Goldmanów i Szalów. Wiemy też, że Józef pomagał jeszcze jednej rodzinie, nazwiska nie znalazłem, która w lesie ukrywała się koło wsi Markowa. On tam pomógł im zbudować taką ziemiankę. Jeżeli chodzi o kwestie ziemianek, to standardowa umiejętność chłopa przed II wojną światową to było budowanie ziemianki, bo bardzo dużo chłopów niestety jeszcze w ziemiankach żyło, dlatego też to nie był jakiś wielki wyczyn, jeżeli chodzi o kwestię taką techniczną. Natomiast on do tej ziemianki dostarczał im jedzenie, potrzebne rzeczy, dzięki czemu oni mogli funkcjonować. Ale ktoś doniósł, że Żydzi ukrywają się w lesie, Niemcy znaleźli tą ziemiankę, rodzinę pozabijali, był to rok 43. Natomiast nie powiązali nikogo ze wsią Markowa, przez to też z panem Józefem i dlatego rodzina Ulmów była jeszcze stosunkowo bezpieczna. Niestety, proszę Państwa, życie tak wygląda, że każdy tak naprawdę w swoim życiu, jak to mówi teologia katolicka, ma jakiegoś swojego Judasza. I właśnie Włodzimierz Leś był takim Judaszem w życiu Józefa Ulmy i jego rodziny. Otóż człowiek ten, jakby to powiedzieć, zagarnął majątek rodziny Szalów, podczas gdy oni przebywali u Józefa Ulmy i postanowił brać od nich pieniądze jeszcze do tego, za to już ten majątek, jakby to powiedzieć, broni, tak, czy też zawiaduje nim. No, rodzina Szalów wręcz przeciwnie, chciała te pieniądze odzyskać, które on już zagarnął, a nie jeszcze mu płacić. W związku z tym był tutaj pewien taki konflikt, który przerodził się do tego stopnia, że gdy Włodzimierz Leś zorientował się, że Żydzi ukrywają się u Ulmów, poszedł do pana Józefa, poprosił o zrobienie zdjęcia dla siebie, takiego do dokumentów i wtedy właśnie upewnił się, że na pewno na poddaszu ci Żydzi są przetrzymywani, po czym poszedł i doniósł o tym Niemcom. Włodzimierz Leś był tak zwanym granatowym policjantem. Była to organizacja ludzi, którzy postanowili zgodzić się z okupacją niemiecką i dla tych okupantów pracowali. Była to policja złożona z Polaków. Byli to obywatele polscy, którzy wyręczali Niemców w wielu rzeczach. Mieli za zadanie utrzymywać prawo, oczywiście prawo niemieckie, między innymi przez to też prawo związane właśnie z ukrywaniem Żydów, mieli ich wyłapywać i dostarczać do odpowiednich organów państwowych. 24 marca 1944 roku nad ranem do rodziny Ulmów podjechały 3 furmanki z Niemcami, z bronią przygotowaną do strzału, byli tam też właśnie granatowi policjanci, weszli do domu Józefa Ulmy, najpierw zabili właśnie rodziny żydowskie, niektórzy nawet ponoć nie zdążyli się obudzić, potem wyciągnęli Józefa i Wiktorię przed dom, z serią z karabinu ich skosili, a następnie ustawili ich dzieci, przypomnę, 8, 6, 5, 4, 3 i półtora roku. Chwilę zastanawiali się, co z nimi zrobić, po czym jeden z esesmanów otworzył ogień, i tak skończyło się ich życie. Proszę Państwa, gdy przybiegli sąsiedzi i zobaczyli, co się stało, zwłaszcza gdy zobaczyli martwe dzieci, zaczęli pytać tych żandarmów niemieckich, dlaczego właśnie w ten sposób zrobiono, dlaczego te dzieci zostały zabite. Sołtys tutaj zwłaszcza dość mocno protestował. Żandar niemiecki stwierdził, że zrobił to, aby wieś nie miała problemów z dziećmi i żeby Polacy widzieli, jak umierają polskie świnie, które pomagają Żydom. Następnie kazał przynieść wódkę, oni tam wypili prawie 3 litry tej wódki, zrobili sobie imprezę na, można powiedzieć, ciałach poległych, no i złupili wszystko, co było w domu, mówi, pojechali. Zanim odjechali, kazali do wspólnej mogiły wrzucić ciała wszystkich dzieci, wszystkich rodziny Szalów, Goldmanów oraz Józefa i Wiktoria. Po kilku dniach sąsiedzi wykopali te ciała, wsadzili je do trumny, znów w to samo miejsce pochowali, aby tutaj Niemcy się nie burzyli, natomiast dzięki tym trumnom łatwiej było później zidentyfikować te ciała, kiedy dokonano w latach 50. ekshumacji. I wtedy okazało się coś strasznego, że Wiktoria w trakcie śmierci zaczęła rodzić, między nogami wystawała główka i kawałek ciała jej nienarodzonego jeszcze dziecka. Józef i Wiktoria wraz z dziećmi, no można powiedzieć, oddali wszystko, co mogli, oddali swoje życie za tak naprawdę swoje ideały, za swoją wiarę. Bo tak jak powiedziałem, dla Józefa kwestia ratowania Żydów była kwestią wiary. I dlatego też ten proces kanonizacyjny, który zakończył się na szczeblu diecezjalnym, w pewnym momencie z tych 122 męczenników rodzina Ulmów została troszeczkę tak jakby wyciągnięta i ten proces kanonizacyjny idzie troszeczkę obok. Problem oczywiście w cudzysłowie, problem teologiczny z tym dzieckiem, które zaczęło się rodzić, Kościół do końca nie wie, czy to jest męczennik, czy nie, no było dziecko nieochrzczone i tak dalej. Dalej, oczywiście nikt nie zakłada, że nie jest w niebie, tylko czy może być uznawane za świętego jako wzór do naśladowania. Tutaj jest pewien taki mini problem, który pewnie w pewnym momencie zostanie rozwiązany. Proszę Państwa, dlaczego polskie społeczeństwo, gdy myśli o relacjach polsko-żydowskich, nie myśli o rodzinie Ulmów? To jest niesamowite. Gdy myślimy o relacjach polsko-żydowskich w czasie wojny, zaraz przychodzi nam zbrodnia w Jedwabnym. I tak naprawdę prasa, kultura, poprzez robienie filmów, politycy, różnego rodzaju inni działacze społeczni, w dzisiejszych czasach, gdy mówią o relacjach polsko-żydowskich, proszę Państwa, zawsze wyciągają to Jedwabne. Jakby to był taki, bym powiedział, papierek lakmusowy, pokazujący relacje Polaków do Żydów w trakcie II wojny światowej. Oto sąsiedzi pozabijali swoich sąsiadów, aby zagarnąć ich majątki. Dlaczego? Mówi się o tym, że Polacy byli antysemitami przed wojną, że byli antysemitami w trakcie wojny. Proszę Państwa, na to jest prosta odpowiedź. 6394, powtórzę, 6394 członków Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Jest taki medal, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, przyznawany przez Żydów, dla nieżydów, za ratowanie Żydów. Proszę Państwa, Polacy to jest 26% odznaczonych, powyżej 6 tysięcy. Następni są Holendrzy, powyżej 5, potem Francuzi, 3, a potem się zaczyna coraz mniej. Włochów tam jest chyba 600, tak? Greków 300, jest jeden Wietnamczyk, Chińczyk, w ogóle w szoku byłem, że takie narodowości też są, no ale są. Natomiast Polaków jest 26%. W związku z tym można powiedzieć, że Polacy naprawdę poświęcali swoje życie na ratowanie Żydów. Liczby nie kłamią, jest to rzeczywiście liczba spora, jak na liczbę odznaczonych osób. Dlaczego w związku z tym Jedwabne? Dlaczego nam się ciągle powtarza, że my nienawidziliśmy Żydów? Oczywiście antysemityzm w tamtym czasie funkcjonował, ale jaki funkcjonował antysemityzm? To jest dość interesujące. Mówi się o tym, że nasza wiara sprawiała, że nienawidziliśmy Żydów, że nasi dziadkowie, no ich nie znosili, ponieważ oni zabili Chrystusa. Proszę sobie wziąć filmy Agnieszki Holland. Europa w kanale i tak dalej. Zawsze znajduje się ten moment, gdzie pobożni chrześcijanie zaczynają rozmawiać o Żydach. A, oni zabili Chrystusa. Co za straszni ludzie. Proszę Państwa, nigdzie, absolutnie nigdzie w literaturze, którą czytałem dotyczącą tamtych czasów, nie znalazłem tego argumentu. Nie mówię tylko o literaturze współczesnej, tak? Historyków, którzy opisywali tamte czasy, ale ja też czytałem źródła. Nie znalazłem tego momentu, nawet w pismach antyżydowskich, że Żydzi zabili Chrystusa. Wielokrotnie, jak na przykład Maksymilian Maria Kolbe, wielokrotnie źle się wypowiadał o Żydach, jest takie nawet kazanie o niebie żydowskim. Co to jest niebo żydowskie? Jeżeli tam nie ma Pana Jezusa, znaczy to jest piekło, tak? Natomiast on nigdy w swoich wypowiedziach nie atakował Żydów, że zabili Chrystusa. On atakował ich, że nie chcą go przyjąć, tak? Że Chrystus wypełnił pisma, a oni się z tym nie chcą zgodzić. Oczywiście, tutaj się tego bronić nie da. Ale nigdy absolutnie nie powiedział, że oni zabili Chrystusa. Proszę Państwa, rzeczywiście jeden ewangelista napisał piękne zdanie, to jest piękne zdanie. Krew jego na nas i na dzieci nasze, powiedzieli Żydzi do Poncjusza Piłata. Tylko że teologia katolicka nigdy nie twierdziła, że jest to przyznanie się do winy, jest to stwierdzenie, że Żydzi są odpowiedzialni za śmierć Chrystusa. Nie, święty Paweł prosto pisze. Wy rękami Żydów, to znaczy ja rękami Żydów, moje grzechy, rękami Żydów przybili Chrystusa do krzyża. Ja rękami Żydów zabiłem Chrystusa, a nie Żydzi zabili Chrystusa. Natomiast krew jego na was i na dzieci nasze, jeżeli weźmiemy całe Pismo Święte, to pamiętamy, że w Starym Testamencie krew zwierzęcia ofiarnego, która miała przebaczyć grzechy Izraela, była wylewana na ołtarz, a część była wynoszona przed świątynię, gdzie stał lud i się modlił, i ten lud był kropiony tą krwią. Kropiony na znak błogosławieństwa, a nie przekleństwa. W związku z tym, jeżeli krew baranka prawdziwego ma być na nas i na dzieci nasze, to ten lud nieświadomie żąda błogosławieństwa. I o to chodzi ewangeliście. Ale ja tego nie wymyśliłem. Ja tego tutaj Państwu, proszę Państwa, teraz nie wymyśliłem. To przeczytałem w książkach chrześcijańsko-katolickich. To jest nauka Kościoła katolickiego od wieków, że ten fragment mówi o czymś innym. Natomiast stara się nam wmówić świat, media, że chrześcijanie przez to nienawidzą Żydów. Natomiast antysemityzm rzeczywiście w Polsce drugiej RP funkcjonował. Ale jaki to był antysemityzm? Ja się na tym temacie mało znam, ale wie Państwo, co ja zawsze lubię pytać takich ludzi. Miałem świetną panią profesor, która zajmowała się tylko relacjami polsko-żydowskimi w czasie II wojny światowej, w czasie drugiej RP i w czasach PRL-u. Wprost mówiła, że najgorzej było w czasach PRL-u z powodu komunistów właśnie. Wcześniej wcale nie było tak źle z powodu tych katolików, jak to dzisiaj niektórzy chcą powiedzieć. Natomiast ten antysemityzm to była niechęć biednego do biednego. To znaczy, było jedno miejsce pracy i dwie osoby na jedno miejsce pracy, a proszę pamiętać, że czasy przedwojenne to czasy głębokiego kryzysu gospodarczego nie tylko w Polsce, ale na całym świecie i tam na to miejsce pracy trafiał Żyd, no to Polak był wkurzony, a bo to Żyd był. Do dzisiaj tak jest. Ten dostał awans, a nie tamten, a bo pewnie się przymilił. A jak już kobiety dostają awans, to w ogóle takie potrafią paść nieładne sformułowania. Wszyscy tacy jesteśmy. I wtedy rzeczywiście w ten sposób funkcjonował antysemityzm, tutaj używam tego słowa zupełnie bez sensu, bo to nie był antysemityzm, to była taka niechęć z powodów gospodarczych, a nie religijnych, a nie społecznych. W Kaliszu funkcjonowało Bractwo Świętego Józefa. Było to bractwo robotników, rzemieślników, które powstało tylko i wyłącznie z jednego celu, ponieważ ci rzemieślnicy czuli się zagrożeni gospodarczo przez rzemieślników żydowskich i postanowili się skupić, zebrać i stworzyć jakiś system, który będzie w stanie zareagować w sposób konkurencyjny z produktami żydowskimi. I tylko o to chodziło. I tam nikt nie gadał jakiś głupot, że Żydzi to są nie wiadomo jacy zabójcy Chrystusa, tylko oni sobie mówili wprost, że Żydzi to nam zabierają rynek i musimy coś z tym zrobić. Ale to, proszę Państwa, to do dzisiaj funkcjonuje. Jedna firma nie znosi drugiej firmy. Nasza praca, cudza praca. Idźmy na targ. Ta pani krzyczy, że jej jabłka jest najlepsze, są najlepsze i tamta pani krzyczy, że jej jabłka są najlepsze. Które ty jabłka wybierzesz? Twój wybór. Czy się oczy tamtej pani podobają, czy cokolwiek innego. I w ten sposób funkcjonowało wiele bractw religijnych, które były w cudzysłowie niechętne Żydom, ponieważ one były niechętne ich pracy. Ale sytuacja gospodarcza wtedy była naprawdę bardzo trudna. Gdy ta sytuacja gospodarcza się poprawiła, ponieważ co mówić o Rydzu Śmigłym, był kiepskim dość wojskowym, co udowodniła kampania wrześniowa. Jednakże po przejęciu władzy on bardzo dobrze funkcjonował gospodarczo, on znosił podatki i tak dalej i tak naprawdę dzięki temu Polska troszeczkę stanęła na nogach, to fakt, że w tym czasie ten antysemityzm zaczął spadać. Tak? Gdy gospodarczo zaczął się poprawiać, to antysemityzm się spada. I jeszcze inny badacz tematu powiedział mi kiedyś, jak wyglądał polski antysemityzm przed wojną. Oto typowy robotnik w Polsce na pytanie, czy uważasz, że Żydzi to są dobrzy ludzie, powiedział nie. A czy twoi sąsiedzi z poddwójki, którzy są Żydami, są złymi ludźmi? Nie, oni są dobrzy. A ci z podpiątki? Nie, oni też są dobrzy. A Żydzi? A nie, a Żydzi to są źli. I w ten sposób funkcjonował antysemityzm polski przed II wojną światową. Był, funkcjonował, tak, rzeczywiście, jest też badany. Natomiast nigdy on nie dopuścił, ci ludzie nie dopuścili do swojej głowy, że Żydów można eksterminować. Że Żydów za ich przekonania, za ich wiarę można zabijać. Wręcz przeciwnie, ci sami antysemici, tak, którzy przed wojną wypisywali, że żydowski kapitał niszczy polskich przedsiębiorców, potem oddawali życie chroniąc żydowskie dzieci. Ci księża, którzy byli często, i do dzisiaj to jest wyciągane, proszę Państwa, proszę sobie posłuchać, nie wiem, u Tomasza Lisa, jak się zaczyna jakaś rozmowa na ten temat. mówi się, że ci księża, że ten kler to był taki zacofany i źle mówił o tych Żydach i te kazania są pełne jakichś antysemickich treści. Ci sami księża później fałszowali parafialne księgi, aby wystawiać metryki chrzcielne dla dzieci żydowskich, tylko po to, żeby te dzieci uniknęły Auschwitz. Chowali te dzieci u siebie na parafiach. Siostry zakonne chowały dzieci u siebie w klasztorach. I wszystkie te dzieci musiały udawać chrześcijan. I tutaj już od razu w latach 50. po II wojnie światowej niektórzy historycy, którzy nowy system nieśli, że tak powiem, na sztandarach, twierdzili, że tam dochodziło do takich przymusowych chrztów i tak dalej. No tylko, że te dzieci, które są dzisiaj osobami dorosłymi, często już niestety nie żyją, mówią, że wręcz przeciwnie, absolutnie. One miały fałszywe papiery chrztu, ale nikt nigdy ich nie ochrzcił. Nikt nigdy nie zmusił ich do tego. Oczywiście mówiono im o Jezusie Chrystusie, ale jeżeli oni nie mieli ochoty nawet na to, tak? Do dzisiaj są Żydami, którzy nie przyjęli Chrystusa. Byli tacy, którzy się nawrócili, ale byli tacy, którzy się nie nawrócili. Nikt nikogo do niczego nie zmusza. Mówię o tym, proszę Państwa, gdyż chciałbym, aby Państwo byli gotowi powiedzieć non possumus. Znaczy, nie zgadzam się na to, że wmawia mi się, że moja wiara doprowadziła do prześladowań Żydów w czasie II wojny światowej. Do tego, że niektórzy Polacy postanowili wykorzystać tą sytuację wojny i się dorobić. Włodzimierz Leś, który doniósł na rodzinę Ulmów, został skazany prawym wyrokiem państwa podziemnego na śmierć. Wyrok został wykonany właśnie za to, za zdradę. Państwo podziemne polskie bardzo twardo traktowało takich ludzi. Twierdziło, że donoszenie na Żydów jest całkowicie wbrew prawu polskiemu i każdy, kto tego dokona, musi zostać skazany na śmierć. To jest też niesamowite, proszę Państwa. Państwo podziemne francuskie, które tam istniało, jak istniało, czy też inne państwa podziemne, czy też organizacje podziemne, wcale tak rygorystycznie do tego nie podchodziły w żadnej części Europy, tylko w Polsce. Tylko w Polsce. W Słowacji natomiast rząd, który przyjął, że tak powiem, do siebie Niemców, zgodził się absolutnie. To nieważne, że są nasi obywatele. Weźcie ich majątek, weźcie, wywieźcie ich do obozów koncentracyjnych. Zgadzali się tym. Tam nie było żadnych ukrywań Żydów, nie było żadnego ruchu oporu. Na Słowacji po prostu wszystkich Żydów Słowacy wrzucili do obozów koncentracyjnych, zabrano ich majątki, koniec. Ale o tym na świecie się nie mówi. Niestety mamy ten pech, że obozy koncentracyjne w większości były budowane na ziemiach polskich. Ale proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że od początku Polacy na te obozy koncentracyjne patrzyli, analizowali i wysyłali informacje na Zachód. I tutaj chciałem powiedzieć o pewnej drugiej osobie, rotmistrzu Pilecki. Nie będę o nim dużo mówił, bo rzeczywiście on swoje zadania pełnił z powodu służby, nie wiary. To był człowiek, który zgłosił się do Auschwitz. Poszedł do Auschwitz na ochotnika, był tam 3 lata, pisał raporty, wysyłał te raporty na Zachód. W tym Auschwitz, jakby powiedzieć, budował taką podziemną organizację, która była odpowiedzialna między innymi za kilka ucieczek z Auschwitz. On sam zresztą z tego Auschwitz w końcu uciekł. I on pisał na Zachód o tym, co się w Auschwitz dzieje. Gdy rząd w Londynie upubliczniał te informacje, to alianci mówili, że nie, absolutnie. Tam się tak nie może dziać. Jest to niemożliwe. Natomiast chciałem jeszcze tutaj powiedzieć o rotmistrzu Pileckim dość interesującą rzecz, ponieważ tak jak mówiłem, on tutaj został z przyczyn takiego umiłowania swojej ojczyzny, ale gdy dostał rozkaz, że ma wyjeżdżać, gdy Rosjanie już wchodzili w 1945 roku, gdy dostał rozkaz i powiedziano mu, że ma uciekać, on został w Polsce, został złapany i sądzony przez polski, przez małe P, sąd wojskowy i skazany za śmierć za to, że współpracował z obcym wywiadem. Możemy obejrzeć film o nim, Śmierć rotmistrza Pileckiego. Nie jest to taki normalny film, ponieważ jest to film z lektorem. Co jakiś czas się pojawia człowiek, który tłumaczy pewne rzeczy, potem znów mamy aktorów, którzy odgrywają swoje role. Jest to taka ciekawa aranżacja filmowa. Gdy tam oglądamy ostatnią scenę, gdy on rozmawia ze swoją żoną. Dla mnie jest scena odwzorowana bardzo dobrze, ponieważ ta żona opowiedziała, jak ta ich rozmowa wyglądała. Ukazuje się znów wielkość wiary tego człowieka. On rzeczywiście tam poszedł z przyczyn obowiązkowych, ale gdy żona go pyta, dlaczego nie uciekłeś, on powiedział, a jak mogłem uciec z Polski? A ona go pyta znów, dlaczego? On mówi, słuchaj, muszę ci coś powiedzieć. Już przychodzą, już go chcą zabrać. On mówi, muszę coś powiedzieć. Wytrzymałem tylko i wyłącznie z jednego powodu. Tomasza Kempis o naśladowaniu Chrystusa. Proszę Państwa, on to miał w obozie koncentracyjnym, czytał to codziennie. O naśladowaniu Chrystusa jest to dzieło, stare dzieło, mówi o tym, żeby Jezusa Chrystusa naśladować w Jego męce, naśladować w Jego oddaniu życia, naśladować w Jego ofierze, żeby być z Nim na krzyżu. I on to krzyczy, słuchaj, daj dzieciom Tomasza Kempis o naśladowaniu Chrystusa. Przychodzą ci oprawcy, zabierają ją, ona trzyma tę kratę za ręki, krzyczy, że go kocha, a jego wyciągają praktycznie za nogi, a on nie krzyczy, że ją kocha, nie krzyczy, że ją zawsze kochał, krzyczy tylko Tomasza Kempis o naśladowaniu Chrystusa. Pamiętaj to powiedzieć dzieciom. To były jego ostatnie słowa do swojej żony. Dla mnie to jest niezwykle wzruszające, gdyż pokazuje, że wielu ludzi tamtego czasu, choć było patriotami, choć często nie byli księżmi, tak naprawdę nosili Boga w sercu. Nosili Boga w sercu i tylko ten Bóg pomagał im wytrwać piekło, jakim była wojna. Dlatego też chciałbym, aby Państwo o tym pamiętali, że tych ludzi było więcej. Że rodzina Ulmów to nie jest jedyna rodzina. My o nich dużo mówimy, bo rzeczywiście mieli sporo dzieci, ale ich było więcej. Pozwolą Państwo, że przeczytam. Rodzina Baranków ze wsi Siedliska, dwóch synów, 13 i 9 lat, wszyscy zostali rozstrzelani. Rodzina Boruszków z kolonii Boisko w gminie Solec wraz z rocznym synem zostali zabici. Rodzina Jajeśników z Kausza, spaleni żywcem, małżeństwo z 10-letnim synem za ukrywanie Żydów. Rodzina Kuchaskich ze wsi Wierzbica pod Radomiem, czwórka dzieci, 15, 9 i bliźniaki 7 lat. Rodzina Olesiuków z Chomina, trzech synów, 14, 9 oraz 3 lata. Stefania Cyparska, jej mąż przeżył. Z trójką dzieci, Alfred 6 lat, Stanisława 3, a Tadeusz pół roku. Wszyscy oni oddali życie. Ja mógłbym czytać więcej, więcej i więcej, ale nie mam czasu. Dlatego też dla mnie to jest bardzo wzruszający temat. Przyznam szczerze, że chciałbym, abyśmy pamiętali o tym, że wiara w naszego Pana Jezusa Chrystusa pomaga czasami przezwyciężyć swój lęk przed śmiercią. Lęk także przed śmiercią swoich dzieci, ponieważ ja rozumiem każdego rodzica, który odmówiłby schronienia Żydom tylko dlatego, że bałby się o życie swoich dzieci. Nie mam do nich sądów, do tych ludzi, absolutnie pewnie bym zrobił to samo. Dziś się zastanawiam. Nie potrafię odpowiedzieć na takie pytanie, co by było gdyby. Chyba nikt z nas nie jest w stanie odpowiedzieć. Ale wiara w Jezusa Chrystusa dla tych ludzi była pomocna. Oni rzeczywiście wierzyli gdzieś głęboko w sercu, że jest coś więcej, tak? Że jest coś więcej niż to życie na ziemi. Bo gdyby tylko to życie na ziemi było ważne, to Pilecki nie poszedłby do Auschwitz. Gdyby tylko życie na ziemi było ważne, to Ulma nie przyjąłby Szulmanów i Goldmanów i tak dalej. Proszę Państwa, świadectwo wiary tych ludzi jest dla nas dzisiaj wyzwaniem. Ale nie tylko wyzwaniem, żebyśmy to naśladowali, ale wyzwaniem, żebyśmy o tym pamiętali. Gdy przyjeżdżałem tutaj wycieczki żydowskie, kiedyś w Kaliszu była wycieczka, ponieważ nie wiem, czy Państwo wiecie, ale każdy Żyd w ramach tam chyba liceum, chyba ten poziom edukacji, musi przyjechać do Polski. Musi przyjechać do Polski i iść do obozu koncentracyjnego, zobaczyć, jak tutaj zajmowano się ich dziadami, tak? To jest taka lekcja patriotyzmu. Nie ma co się dziwić, że Żydzi mają taką dość ciężką sytuację geopolityczną. Oni sobie muszą tutaj radzić bardzo mocno. No, ale ci ludzie tutaj przyjeżdżają bojąc się nas. Proszę zobaczyć, te autokary są zawsze obstawione ochroną. Jak oni weszli do nas do szkoły, jestem z Kopernika, wtedy był jeszcze Shevat Weiss, który był ambasadorem Izraela. To oni po prostu tam było chyba 15 osób ochrony tej wycieczki, nie pana ambasadora, tak? Oni mówią, że się boją, no bo przecież tutaj zabijali naszych dziadków. Ale tutaj już nikt nie zabija waszych dziadków. I chciałem, żeby Państwo o tym pamiętali, żeby umieć powiedzieć to non possumus, kiedy nam się wymawia pewne rzeczy, żeby wiedzieć, jaka jest prawda. A na końcu tego Państwu powiem bardzo istotną rzecz. Gdy 3 lata temu bodajże premier Izraela dostał pytanie, co on myśli o tych Żydach, którzy donosili na Żydów w czasie II wojny światowej i którzy współpracowali z okupantami niemieckimi, stwierdził, postaram się sparafrazować, bycie Żydem to nie tylko język i obywatelstwo, tylko pewne wartości. Jeżeli ktoś tych wartości nie wyznaje, nie jest Żydem. To powiedział premier Izraela. Chciałbym, żeby nasz premier miał taką odwagę, żeby powiedzieć, że bycie Polakiem to nie tylko język polski i obywatelstwo, ale także pewne wartości. I ci, którzy byli w Jedwabnym, po prostu nie byli Polakami. Byli jakimiś, no nie wiem, kim. To zostawiam Państwu. Do usłyszenia.